Trochę to głupio, że jestem tak daleko od was, ale ja lubię ten pulpit, bo ten tam jest taki trochę nieprzewidywalny. Uciszmy się jeszcze krótko. Drogi nasz Ojcze, Tobie powierzamy tą chwilę. Nie chcemy podziwiać dzieła stworzone przez Ciebie, ale chcemy podziwiać Twoją mądrość, Twoją wielkość, Twoją potęgę i Ty dopomóż do tego, aby nasze serca kierowały się we właściwe miejsce, nie na stworzenie, ale na Stwórcę, który jedynie, dzięki Niemu jedynie te wspaniałe różne rzeczy powstały i istnieją i możemy się im przypatrywać. Oby nasze serca były pełne chwały dla Ciebie. Tobie niech będą dzięki. Amen. Był zapowiedziany taki temat, żywe arcydzieła. Organizmy żywe znacznie przewyższają wszystkie dzieła ludzkiej techniki pod względem złożoności, wydajności i niezawodności, co świadczy o niezrównanej mądrości Stwórcy. Ja przeczytam parę wersetów znanych z tej historii stworzenia. Pierwszy rozdział Biblii, może od 20 do 25. Potem rzekł Bóg, niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody, według ich rodzajów. Nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego. I widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im Bóg, mówiąc, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie wody w morzach. A ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień piąty. Potem rzekł Bóg, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich i bydło według rodzaju jego i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich. I widział Bóg, że to było dobre. Może tyle. I jeszcze z psalmu 8 mały fragment. Też bardzo znane słowa. Często się do nich odwołujemy. Od 5 do 10 wiersza psalm 8. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego. Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie. Cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Panie władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Już w tym podtytule była mowa o tym, że w jakimś sensie chcemy porównywać to, co stworzył Bóg, z tym, co są w stanie stworzyć ludzie, czyli z jakimiś tworami ludzkiej techniki. Na wstępie trzeba się zapytać, czy to ma sens, no bo chodzi o coś zupełnie innego. Ale ma to sens, dlatego że te same zasady obowiązują i w tej jednej dziedzinie, i w drugiej dziedzinie. W jakim sensie? W tym sensie, że i twory ludzkiej techniki, i te Boże stworzenia działają w tym samym środowisku, działają w tym świecie, gdzie obowiązują pewne ogólne prawa, przede wszystkim prawa fizyki. I dlatego i jedne, i drugie muszą się kierować całym szeregiem podstawowych takich pewnych założeń. Jeżeli coś się pojawia, coś zaistnieje, no to musi być jakaś przyczyna, że tak się dzieje. Jeżeli coś ma się poruszyć, to musi być jakaś siła, która ten ruch wykona. Jeżeli ma być wykonana jakaś praca, to musi być jakaś energia zużyta na wykonanie tej pracy. I musi być źródło tej energii. Jeżeli ma być wykonany jakiś ciąg czynności, w jakiejś kolejności coś ma być zrobione, to musi być jakiś projekt, gdzieś ktoś to musi obmyśleć i musi to być w jakiś sposób zapisane, a przed tym albo już przy tym odtwarzaniu, przy tej fazie wykonawczej, ten projekt musi być odczytywany i stopniowo jedna czynność za drugą wykonywana. I to wszystko, co mówię, właśnie dotyczy tworów ludzkiej techniki i tak samo dotyczy tych stworzonych rzeczy, które Bóg stworzył. Tak samo dzieje się w roślinach, tak samo dzieje się w organizmach żywych, w zwierzętach, dlatego że jedne i drugie podlegają tym samym prawom fizyki, tym samym zasadom po prostu działania. I dlatego jak najbardziej ma to sens porównywać, co jest w stanie zrobić człowiek, co osiągnął człowiek, czego dokonał człowiek, z tym, co właśnie widzimy, czego dokonał Bóg, stwarzając świat roślinny, świat zwierzęcy. I właśnie kilka takich cech, które po kolei chcę omówić, takich ogólnych, dotyczących całej tej sfery stworzenia, a później jeszcze w drugiej części byśmy się zastanowili nad pewnymi konkretnymi sprawami, już takimi bardziej szczegółowymi. Więc pierwsza cecha, na którą bym chciał zwrócić uwagę, to jest złożoność, czyli stopień skomplikowania. My lubimy proste rzeczy, ale niestety czynności, które są skomplikowane, wymagają też skomplikowanych mechanizmów. I wiemy, że komputer to jest dość złożona sprawa. Łódź podwodna na przykład, czy statek kosmiczny, to są bardzo złożone sprawy, gdzie jest setki tysięcy różnych części, różnych elementów, które sobą współdziałają i w jakiś sposób przemyślany, harmonijny, muszą z sobą współdziałać, żeby ten dany przedmiot, ta dana rzecz, to urządzenie, żeby to funkcjonowało należycie. Ale jeżeli właśnie porównamy te ludzkie dzieła, czy to komputery, czy jakieś statki kosmiczne, czy urządzenia najbardziej choćby złożone, ze złożonością nawet prostych organizmów żywych, to one są o wiele, wiele bardziej złożone. Jeden uczony się wyraził, że potencjał obliczeniowy tych największych komputerów w tej chwili, a to nie chodzi o takie komputery, które można kupić we sklepie i które mamy w domach, to chodzi o takie, które są w wielkich ośrodkach badawczych i które zajmują duże sale albo nawet kilka pięter budynku wieloprocesorowe i tak dalej, najbardziej wymyślnie w tej chwili wytwory tej najbardziej postępowej myśli technicznej. On się wyraził, że taki komputer to jest mniej więcej 1/1000 potencjału obliczeniowego mózgu muchy domowej. Warto się nad tym zastanowić. Po prostu i to nie jest przesadne, jeżeli się wnika w to, jak na przykład pracuje wzrok ludzki, ile mózg ma do przepracowania różnych informacji, do przetworzenia, żeby stworzyć obraz i żeby ten obraz trafił do naszej świadomości, żeby nas informował o tym, że tu siedzi ten brat, tu się dzieje to, tu jest to. To są niesamowicie skomplikowane rzeczy i wiele mogą nasze komputery, mogą coraz więcej, ale bardzo w podstawowy sposób ustępują tym Bożym dziełom. Człowiek na przykład składa się z ponad 80 bilionów komórek. I ta ogromna liczba, każda ta komórka jest żywa, w każdej tętni życie. I każda ta komórka jest bardzo skomplikowaną fabryką, w której zachodzą najróżniejsze procesy. I poza tym te wszystkie komórki w takiej ogromnej liczbie są ze sobą zespolone, wzajemnie się zasilają, tworzą wspólnie jakieś organy, które działają w jakimś sensie autonomicznie, ale nie samodzielnie i są zależne od innych organów. Jedne organy zasilają drugie i jest przepływ najróżniejszych, transport i tak dalej. Tak mi się przypomina to wyrażenie apostoła Piotra, który użył takiego wyrażenia: budujcie się jako żywe kamienie. My wiemy, że nie ma żywych kamieni. I Piotr nie wiedział o tym, że organizmy żywe są wytworzone z komórek właśnie, ale to jest jakiś taki przedsmak. On powiedział: budujcie się jako żywe kamienie, więc możemy powiedzieć, miał na myśli chyba komórki. Gdyby wiedział o komórkach, to by powiedział: budujcie się jak komórki w tym takim organicznym współdziałaniu, w tym takim wzajemnym zespoleniu. Druga cecha to jest automatyzacja. Perfekcyjna, pełna. I każdy ten organizm jest takim, nawet ten najmniejszy robaczek, czy żuczek, czy owad, jest jak gdyby automatem, mechanizmem, który działa zupełnie jak gdyby suwerennie, bez żadnego sterowania, bez żadnego pilota, bez żadnej obsługi. I w dodatku automatycznie się zaopatruje. My wiemy, że twory ludzkie potrzebują naszej ingerencji. Zegar jakiś czas chodzi i się zatrzyma. Aha, trzeba wymienić paluszek, bo po prostu się zużyła energia. Samolot wyląduje i podjeżdża cysterna i dają te węże grube i tankuje tony paliwa. Jak wyląduje bocian, to nikt nie podjeżdża i nie tankuje. I tak dalej po prostu. Każdy ten organizm, od najmniejszego, automatycznie sam się troszczy o swoje paliwo, o swoje pożywienie. Po prostu ma to zaprogramowane w swoim umyśle. Jak to robić, gdzie znaleźć to paliwo. Oczywiście nie nazywamy to paliwem, to jest pożywienie po prostu. Bo człowiek dlatego się żywi i organizmy żywe dlatego spożywają pokarmy, że to jest ich paliwo, tym są napędzane. To jest źródło energii dla wszystkich ich funkcji. I nie dość jeszcze na tym, ale jeszcze jest automatyzacja w rozmnażaniu. Bóg nie ma fabryk, z których wychodzą powiedzmy komary, czy muchy, czy ptaki, wróble, czy bociany, czy strusie. Stworzył na początku i one mają automatyczne mechanizmy, którymi się rozmnażają. I pomyślcie sobie, że jakiś samolot jakiś czas jeździ, ale po czasie już jest zużyty i powstaje mały tam samolocik gdzieś wewnątrz i w pewnym momencie wychodzi jeszcze tam jakoś, tam rośnie i po chwili jest zdolny do wykonywania tych samych czynności, co ten samolot. Jest to nie do pomyślenia. Po prostu żaden twór ludzkiej techniki nie ma takich cech. Tylko Boże stworzenie jest w stanie regenerować się. I jest pod tym względem też samowystarczalne, bez żadnej konserwacji, bez części zamiennych. Czasem widać takie hasło zachęcające do ostrożności. Pamiętaj, że urodziłeś się bez części zamiennych. I moglibyśmy powiedzieć, no jak sobie poradzimy, nasze mechanizmy ludzkie potrzebują co chwila coś tam wymienić, coś tam zreperować, coś tam wymontować i zamontować nowe. Ale właśnie te wspaniałe Boże wytwory same się regenerują. Rana, która powstanie na organizmie, goi się. Nawet pewne części ciał zwierząt czy roślin są w stanie odrosnąć, kiedy się ich pozbawi. I przez cały czas w tych bożych mechanizmach trwa proces ciągłego usuwania elementów zużytych i zastępowania ich nowymi. I dlatego nie jesteśmy takimi sztywnymi, żelaznymi jakimiś robotami, które gdzieś tam jakieś koła zębate czy dźwignie i tak dalej, tylko cała biologia działa na innej zasadzie. Wszystko to odbywa się w środowisku wodnym, w płynach ustrojowych. Przebiegają te procesy i one nie tyle są mechaniczne, ile są chemiczne. Więc to jest inna technologia, ale zasady są takie same, bo jest ta sama fizyka, bo są te same wymagania. I tak samo, jeżeli chodzi o gospodarkę energią, to ona jest potrzebna każdemu organizmowi. Precyzyjna regulacja temperatury w bardzo zmiennych zewnętrznych warunkach, często w dużym wahaniu temperatur otoczenia, a organizm utrzymuje swoją temperaturę stale na tym samym poziomie. I gospodarka energią w każdym ludzkim jakimś mechanizmie konstruktorzy dbają, aby było ekonomicznie, aby ten mechanizm nie zużywał za wiele energii i dąży się do tego, żeby był jak najbardziej optymalnie skonstruowany tak, aby zużycie energii było jak najmniejsze. Ale znowuż jak porównamy to okazuje się, że te Boże zasady gospodarki energią są o wiele wydajniejsze. Wydajność tych organicznych mechanizmów, jeżeli tak można się wyrazić, jest z reguły o wiele wyższa niż jesteśmy w stanie to zrobić. To jeszcze później na konkretnych pewnych przykładach będziemy widzieć. Dalsza cecha to jest niezawodność. Chodzi o to, żeby jak najdłużej, prawda, dane urządzenie mogło pracować. I o ile wiem, to takie na przykład rzeczy jak wyłączniki elektryczne, fabryka zanim prototyp idzie do produkcji, to są robione różne badania, różne próby i na przykład 10 tysięcy razy się włącza i wyłącza, czy wytrzyma, albo nawet więcej. I dopiero jak wytrzyma jakaś tam seria próbna, dopiero może iść do produkcji. Ale jak to jest w naszym organizmie? Policzyłem, że moje serce wykonało już ponad 2 miliardy 900 milionów uderzeń. To jest dosyć poważna liczba i jeszcze dzięki Bogu funkcjonuje bardzo sprawnie. I nie trzeba było, żeby ktoś sprawdzał wcześniej, ile takie serce właśnie wytrzyma. Ono po prostu wytrzymuje, bo tak jest skonstruowane genialnie, wspaniale. Przepompowało ponad 200 milionów litrów krwi za czas mojego życia. Więc to są bardzo imponujące dane świadczące o tym, jak bardzo niezawodne są te twory Bożej konstrukcji, czyli po prostu organy naszego ciała. Jak bardzo niezawodne są oczy. Ile oddechu wykonały nasze płuca, ile kroków wykonały nasze nogi, ile czynności wykonały już nasze ręce, ile bodźców odebrały i przetworzyły nasze zmysły, ile obrazów wzrokowych odebrał nasz wzrok, przetworzył i przekazał do naszej świadomości. Ile słów i zdań sformułował nasz umysł i wypowiedział język. Inna kwestia, czy to były dobre słowa i zdania i tak dalej, ale po prostu mówimy o tym, jak bardzo niezawodny jest nasz organizm i zdolny do długotrwałego działania przez wiele, wiele lat, przez bardzo długi czas. Dalszą cechą, o której chcę wspomnieć, to jest informatyka, sterowanie. Wiemy, że są linie produkcyjne, które są całkowicie zautomatyzowane. Po prostu jest jakiś komputer, który tym wszystkim steruje i tam się wpisuje, wczytuje program, w którym jest dokładna informacja na temat kolejności tych różnych procesów, które mają zostać wykonane. Steruje oczywiście tam tymi różnymi mechanicznymi częściami, które wykonują dane czynności. A więc muszą być programy, musi być przepis na wykonanie wszelkich czynności, które mają być wykonane. I tak samo jest w organizmach żywych. To nie tak dawno jeszcze tego nie wiedziano. Nie tak dawno to odkryto, że człowiek ma takie urządzenia, w których jest dokładna informacja o tym, co ma być wykonane. Każda komórka ma taką informację, która jest wykorzystywana w tych procesach, jakie zachodzą, w tych procesach życiowych, najróżniejszych, usuwania tych różnych odpadów, gospodarki energetycznej, transportu różnych części, różnych elementów z miejsca na miejsce. To wszystko jest sterowane procesami. Nie chcę wchodzić w tej chwili w szczegóły po prostu tego DNA i tego wszystkiego, ale warto wiedzieć, że to DNA człowieka, czyli całość informacji tej genetycznej, która jest potrzebna do tego, aby organizm funkcjonował jak należy, ona u człowieka ma około 2 metry długości. Z tym, że oczywiście jest zwinięta jak gdyby w taki rodzaj spirali i zajmuje bardzo małą objętość. Mieści się w pojedynczej komórce. I wszystkie komórki to mają, dlatego że jak się komórki dzielą, a dzielą się bardzo często, to wtedy to zostaje przepisane w całości do kolejnej komórki. Także ta pełna informacja potrzebna do funkcjonowania ciała danego organizmu, łącznie z człowiekiem, jest w każdej komórce właściwie. Dlatego wystarczy gdzieś, jak robią te badania, znaleźć kawałek włosa albo naskórka gdzieś tam na czymś, na grzebieniu, na szczotce, żeby zidentyfikować człowieka. Bo tam właśnie są komórki, w których jest ta cała informacja. I tak można przeczytać gdzieniegdzie. Darwin o tych sprawach nic nie wiedział, a jego obecni zwolennicy wolą o nich nie wiedzieć. Bo one są bardzo kłopotliwe po prostu dla nich, bo jak to pogodzić z tą koncepcją ewolucji, jak to się rozwijało, ten łańcuch DNA, który szczegółowo steruje naszymi czynnościami w naszym organizmie. Dalsza cecha organizmów żywych w porównaniu z ludzkimi, to jest nieprawdopodobna miniaturyzacja. U ludzi też zachodzi miniaturyzacja. Przedmioty są właściwie coraz mniejsze. Niektóre, bo udaje się zagęścić. Po prostu technika robi postępy. Informacje na ogół gromadzimy w tak zwanych obwodach scalonych, albo chipach, albo mikrochipach. I w produkcji tych obwodów scalonych jest szalony postęp. Mniej więcej co 2 lata się podwaja pojemność, czyli na taką samą objętość przestrzeni. Co 2 lata udaje się zmagazynować 2 razy większą informację. I takie coś, pendrive, czy jak różne są nazwy, to jest taki podręczny magazynek informacji, który w tej chwili nie jest już cudem techniki, już są daleko większe, a on ma 8 gigabajtów ten akurat. To jest tyle, że się na nim mieści ponad 2000 książek wielkości Biblii, to znaczy treść. 2000 Biblii, powiedzmy różnych tłumaczeń, byśmy mogli powiedzieć, się tutaj zmieści i mogę nosić w kieszeni i w komputerze wykorzystać. Ale w komórkach, właśnie tam, gdzie jest zgromadzona ta informacja genetyczna, tam jest zagęszczenie jeszcze o wiele, wiele większe. I można, taki jest przykład bardzo wymowny, na jedną łyżeczkę od herbaty zmieści się informacja genetyczna wszystkich istniejących na Ziemi organizmów i roślinnych, i zwierzęcych. I jeszcze w dodatku zostanie miejsca na wszystkie książki, jakie ludzie kiedykolwiek napisali. Takie jest zagęszczenie informacji w organizmach żywych, w tej informacji genetycznej w komórkach. To tak mniej więcej był ten ogólny przegląd tych głównych cech i różnic między wytworami ludzkiej techniki a cechami stworzeń stworzonych przez Boga. Najbardziej takim wymownym i zdumiewającym i po prostu wywołującym nieskończony podziw procesem jest rozwój od zarodka do żywego, do dorosłego, do dojrzałego organizmu. To jest najcudowniejszy proces, jaki istnieje, dlatego że on rozpoczyna się od jednej komórki, a kończy się na tych wiele, wiele komórkach, w przypadku człowieka na tych 80 bilionach komórek, które są w naszym ciele. I właśnie to, ja nie jestem biologiem, więc niektóre z tych rzeczy, o których mówię, były dla mnie nowością, kiedy to czytałem i na przykład nie wiedziałem, że największe komórki to są właśnie komórki jajowe. Dlatego, że jajko, na przykład kurze, to jest jedna komórka. I w ogóle największa komórka organizmów żyjących to jest jajko strusia. Ono waży 1600 gramów. Natomiast jajko kolibra waży tylko 1/4 grama. I właśnie zaczyna się od tej jednej komórki, która jeszcze notabene składa się w ogromnej większości tylko z pożywienia dla tego zarodka, który się będzie rozwijał. Bo sama ta informacja genetyczna, która tam oczywiście musi być, tam jest zakodowana cała kura, dokładnie w tym jajku kury. Ona jest tylko w tej takiej malutkiej, jak się rozbije, to taka troszeczkę jakby krwawa, taka czerwona plamka, to tam jest wszystko. Natomiast to inne to jest tylko żywność dla tego malucha, kiedy już tam zaistnieje i się rozwija. I właśnie w tej informacji musi być nie tylko cała kura, każdy szczegół budowy kury, ale w dodatku tam musi być każdy proces i kolejność, w jaki sposób ta kura ma powstawać. Z tej jednej komórki aż do tych ileś tam, nie wiem ile kura ma komórek, ale też pewnie koło biliona chyba co najmniej. No i to tam wszystko musi być zakodowane w tej informacji genetycznej. I to jajko nie tylko posiada tą informację. Bo zobaczcie, na przykład weźmy kiedyś, takie mi się wydarzenie przypomniało, że izraelski wywiad wykradł z Francji dokumentację łodzi podwodnej. To już było lata, lata temu, była z tego wielka afera polityczna. I to było ileś tam ton papieru po prostu, takich tych rysunków technicznych i tak dalej. Ale to jeszcze przecież nie była łódź podwodna. I co by nie robić z tymi, z tą dokumentacją, to łodzi podwodnej się z tego nie otrzyma. To muszą wziąć ci inżynierowie, muszą być fabryki i ci inżynierowie się nad tym pochylają, studiują te rysunki i tak dalej i żmudnie tworzą tą łódź podwodną, prawda? Ale tu nie ma żadnych inżynierów. Jest informacja w tym jajku i nie tylko jest ta informacja, ale jest cała fabryka, jest wszystko, co potrzeba, aby ta kura powstała. Czy sobie zdajemy sprawę, jaka to jest, jaki to jest potencjał po prostu w tym jajku, które nie tylko ma dokładny projekt tej kury, ale i wszystkie mechanizmy wykonawcze, które są potrzebne, aby ta kura powstała. Oczywiście to się nie dzieje w odizolowaniu. Potrzeba powietrza, potrzeba ciepła, potrzeba wilgoci, potrzeba pewnego czasu, ale i też się dowiedziałem, że właśnie skorupka jajka cały czas ten maluch, jak już zacznie się rozwijać, to oddycha i wychodzi dwutlenek węgla przez porowate otworki w tej skorupce, a wchodzi tlen, którym on oddycha. Ale to wszystko dzieje się automatycznie, powiedzielibyśmy, w pojęciach tej ludzkiej techniki. Po prostu tak wspaniałe jest Boże stworzenie, że z tego jajka może powstać kura, która będzie znosić kolejne jajka, która będzie żyć, która będzie wykonywać najróżniejsze czynności. Więc jeżeli ktoś pyta, jaki jest najcudowniejszy w przyrodzie proces, to ja myślę, że to można wymienić jako największy cud właśnie, że z jednej komórki rozwija się zupełnie automatycznie cały żywy organizm danego gatunku. Teraz chciałbym krótko jeszcze się zatrzymać nad takim ogólnym mechanizmem, który dotyczy wszystkich roślin, a jego odwrotnością jest podobny mechanizm, który dotyczy wszystkich zwierząt. To jest fotosynteza. Wiąże się to z gospodarką właśnie energetyczną w organizmach żywych. Rośliny mają to do siebie, że właśnie w nich zachodzi fotosynteza. Jest mowa o chlorofilu, o chloroplastach. To się dzieje w liściach, tych zielonych powierzchniach, które mają drzewa, które mają trawy i tak dalej. O co tam chodzi? Pobierają dwutlenek węgla z atmosfery, dochodzi do tego woda, którą czerpią z gruntu, czy tam opada w postaci deszczu na nie. Dochodzi światło słoneczne, które niesie energię. I to są te rzeczy, które wchodzą. A wychodzi glukoza i tlen, czyli powstaje tak zwana biomasa. Tworzy się coś, co raz, że tworzy ciała tych organizmów roślinnych, a drugie, że służy też jako źródło pożywienia później dla organizmów zwierzęcych. Wiemy, że wiele organizmów zwierzęcych spożywa rośliny, też i człowiek. I powstaje właśnie tlen, a z kolei w organizmach zwierzęcych jest proces odwrotny, który jest po prostu oddychanie, które się odbywa w płucach. Tam z kolei funkcjonują nie chloroplasty, ale funkcjonują czerwone ciałka krwi, gdzie przez płuca, przez układ oddechowy pobieramy tlen, wydalamy dwutlenek węgla i oczywiście energia też tam odgrywa swoją rolę. I to jest jak gdyby spalanie, to jest proces odwrotny. I dzięki temu, że istnieje świat roślinny i świat zwierzęcy, to te dwa procesy utrzymują równowagę w atmosferze. Atmosfera musi zawierać tlen, bo potrzebują go zwierzęta. I musi zawierać dwutlenek węgla, bo potrzebują go rośliny. I gdyby tylko istniały rośliny, to będzie za dużo tlenu, a nie będzie dwutlenku węgla dla roślin. I te rośliny nie przeżyją. I tak samo, gdyby istniały tylko zwierzęta, to wtedy zużyją cały tlen i dwutlenkiem węgla się zatrują i też by był koniec cywilizacji. Więc muszą być te dwa procesy, które są w równowadze. Można zrobić taki eksperyment, wziąć taką świeczkę małą, jako to są te do ogrzewania herbaty na przykład, i nie gasić, nie dmuchać, tylko przykryć ją słoikiem przeźroczystym, takim litrowym. I patrzeć, co się będzie dziać. I okazuje się, że po kilku albo co najwyżej kilkunastu sekundach wyczerpie się cały tlen w tym słoiku. I ten płomień po prostu zgaśnie i przestanie świecić. To jest o tyle wymowne, że właśnie w tej chwili jest wiele debaty na temat tego, mówi się o efekcie cieplarnianym, o tym, że dwutlenek węgla zaczyna przyjmować w atmosferze niepokojące ilości. To jest spowodowane tym, że człowiek w sposób rabunkowy obchodzi się z lasami, w Afryce szczególnie. Ogromne przestrzenie, które były dawniej pokryte roślinnością, teraz zostały ogołocone. A poza tym tą równowagę też narusza ludzki przemysł, który jest jak gdyby sztucznym oddychaniem, który pochłania po prostu spalanie w różnych elektrowniach, ciepłowniach, kotłowniach. Spalamy tlen sztucznie na skalę przemysłową i produkujemy dwutlenek węgla. Dlatego jest niebezpieczeństwo zakłócenia tej równowagi. Dlatego przepisy ONZ-u, które nakazują płacić za emisję dwutlenku węgla, jakieś tam opłaty karne po prostu, które mają jakoś zahamować ten niekorzystny trend. I jest ciekawe, że człowiek właśnie potrafi robić to, co robią organizmy żywe, to, co się dzieje w oddychaniu, potrafi zużywać tlen w sposób sztuczny i produkować dwutlenek węgla. Natomiast nie jest w stanie na razie technika ludzka odtworzyć procesu fotosyntezy, żeby był proces odwrotny, żeby można nastawić jakieś powierzchnie, które by imitowały liście i w których by zachodził proces pochłaniania dwutlenku węgla, a emisji tlenu, bo to by rozwiązało sytuację. Wystarczyłoby kilka takich fabryk postawić i one by zastąpiły ten ubytek w roślinności na świecie i przywróciły równowagę i nie groziłoby nam globalne ocieplenie. Niestety człowiek tego jeszcze nie odkrył, jeszcze nie udało mu się powtórzyć tego, co dzieje się w każdym zielonym liściu. Owszem, potrafimy kumulować energię elektryczną i zamieniać na inne formy energii, ale nie w tym procesie. Także nie powstaje tlen i nie absorbuje się dwutlenek węgla i to jest cały problem w tej chwili. I teraz parę jeszcze takich szczegółowych cech. Mateusz 6,26 mówi: spójrzcie na ptaki. Tam oczywiście mówi jeszcze dalej, ale mnie chodzi tylko o to. Wyrwę z kontekstu. Tam jest mowa o tym, że nie sieją, ani nie Ojciec Niebieski żywi je. Ale mnie chodzi o sam fakt, spójrzcie na ptaki, więc spójrzmy przez chwilę na ptaki. Bardzo przemyślną konstrukcją jest konstrukcja skrzydeł ptasich. Tych ptaków w szczególności, które latają, bo niektóre nie latają. Nasze samoloty, wiemy, żeśmy się nauczyli latać. Latamy samolotami i tak dalej. Nasze samoloty mają silnik i mają skrzydła. Skrzydła zapewniają to unoszenie się dzięki temu, że są odpowiednio pod odpowiednim kątem i dzięki temu, że jest silnik, który ciągnie do przodu. Ptaki mają tylko jedno z tych urządzeń, mają tylko skrzydła. I one muszą zapewnić i unoszenie się, i ciąg. I robią to w sposób bardzo przemyślany. Tu jest właśnie te wszystkie cechy, o której mówiłem. Ta niezawodność, ta informatyka, ta gospodarka energią, ta automatyzacja, wszystko tu się przejawia. Dlatego, że te skrzydła są w niezwykle skomplikowany sposób skonstruowane w ten sposób, że jak ptak uderza w dół, to ta powierzchnia tych skrzydeł tworzy jednolitą płaszczyznę bez żadnych otworów. I dzięki temu powietrze jest dużą siłą spychane w dół i ptak się unosi do góry. Natomiast kiedy te skrzydła idą w odwrotnym kierunku, kiedy ptak je podnosi przed kolejnym tą pompką, to wtedy te skrzydła się robią bardzo porowate. Otwierają się takie szczeliny i one tak jak sitko po prostu podnoszą się bardzo łatwo. I dzięki temu ta gospodarka energią i to sprawia, że stosunkowo łatwo ptakom się właśnie unosić. Dzięki temu, że te skrzydła pracują w jednym kierunku jako zupełnie nieprzepuszczalne, a w drugim kierunku bardzo dobrze przepuszczające powietrze. Dlatego, że porowate stawiają powietrzu bardzo mały opór. O akrobacji na przykład jaskółki nie będę mówił, to jak tak podziwia się, jak jaskółka lata i wychwytuje te różne muszki tam, owady w powietrzu. To jest zdumiewające, czego ona jest zdolna, jak ona jest zdolna. To po prostu poruszać się w powietrzu z jaką szybkością, z jaką zwinnością. Środki napędowe. Jest taki rodzaj ptaka, siewka złocista, która mieszka na północy Ameryki Północnej i też na północy tego kontynentu azjatyckiego. I między innymi na Alasce ma tam swoje żerowiska, ale na zimę przenosi się na Wyspy Hawajskie. To jest odległość 4500 kilometrów. I te siewki złociste wykonują to w takim locie non-stop, który trwa 88 godzin. Za ten czas nie mogą nigdzie spocząć, ani na chwilę. Po prostu lecą bez przerwy i wykonują te pompki bez przerwy i wykonują ich podczas tego lotu 250 tysięcy, każda z nich. I jakie mają środki napędowe? Otóż środkiem napędowym jest tkanka tłuszczowa, którą muszą nagromadzić tam na Alasce, zanim się wybierają w tą podróż. I taka zatankowana siewka złocista, przygotowana do lotu, waży 200 gramów. A jak przylatuje na Hawaje, to ma 130 gramów. Czyli, że tych 250 tysięcy ruchów skrzydłami odbyło się kosztem 70 gramów tłuszczu jej ciała. Więc to pokazuje, jak bardzo ekonomiczny jest ten proces. Tam liczyli, że 0,6% wagi ciała przypada na jedną godzinę lotu. Jak jest cięższa na początku, no to jest więcej, a później jak już jest lżejsza, to tych 0,6% w gramach jest trochę mniej, ale tyle mniej więcej zużywa. No ale okazuje się, jak się to policzy, to jeszcze ciągle okazuje się, że brakuje, że jeżeli musi mieć 130, więcej nie może zużyć niż tych 70 gramów, to nie doleci na Hawaje, a jednak doleci. Otóż te ptaki nigdy nie lecą same, a jak lecą w gromadzie, to tworzą taki klin, taki klucz, i wykorzystują bardzo skomplikowaną właściwość tych ruchów powietrza. Ta pierwsza, ona niestety leci, nie ma żadnej dogodności. Natomiast te dalsze już korzystają z tego, że ta pierwsza nadała pewien pęd temu powietrzu. I one lecą w powietrzu, które już jest jak gdyby rozpędzone w tym kierunku lotu. I dzięki temu ich zużycie energii jest mniejsze. Okazuje się, że jak lecą w takim właśnie, w takiej formacji, to zużywają o 23% mniej paliwa, czyli mniej energii, mniej tego tłuszczu. I dzięki temu tylko potrafią dolecieć do celu. I z tym, że oczywiście muszą się zmieniać, bo ta pierwsza by nie wytrzymała przez cały ten okres. I to też pokazuje, jak wspaniale zostały zaprogramowane ich umysł, że one o tym wiedzą, że są współzależne od siebie, że jak będzie postępować egoistycznie i nie wypełni tej swojej misji na początku, na czole tej formacji, to sama straci, bo po prostu nie będzie można wykonać tego wspólnego lotu. Są od siebie współzależne. I jeszcze jest jedna cecha przy tych podróżach. Mianowicie ludzie się zastanawiają, jak one się orientują. Bo te wyspy hawajskie na oceanie spokojnym to jest taki punkciczek mały. I żeby z Alaski, tam gdzie, żeby trafić na nie, to trzeba bardzo dobrze obrać kierunek i cały czas w podróży utrzymywać ten kierunek. A wiadomo, że są burze, są wiatry, raz w tą stronę, raz w tamtą stronę, są mgły, są różne warunki atmosferyczne. Więc jak to się dzieje, że te ptaki po prostu nie zabłądzą, bo wtedy by zginęły w wodzie, one nie są pływające, tak jak kaczki czy gęsi, tylko nie są w stanie na wodzie odpoczywać. I to się jeszcze nie udało rozwikłać, chociaż bardzo intensywnie to jest badane, żeby odkryć, jaki jest mechanizm tego utrzymywania kierunku, tej orientacji, bo to jest taki GPS ten teraźniejszy, jak gdyby. Ale czy jest mgła, czy widać słońce, czy widać gwiazdy, czy nie widać, to one i tak nie stracą kierunku. Ba co więcej, robiono takie próby, że zabierano ptaki, które nie akurat może ten gatunek, ale zabierano daleko od miejsca i one zawsze powracały. Więc uważano, że może jakoś podczas tego transportu rejestrują jakoś, dokąd lecą i potem wracają. Więc transportowano ptaki w uśpieniu. Albo transportowano ptaki w klatce, której przez całą tą podróż kręciła się, w taką rotację była wprawiona. Najróżniejsze eksperymenty robili, żeby po prostu zmylić, jakoś wykluczyć ten mechanizm, który im pozwala potem powrócić. To się nie udało. Czy w uśpieniu, czy w tej rotującej klatce, te ptaki wracały bezbłędnie z powrotem z odległości setek kilometrów. Więc to jest dotychczas nierozwikłana zagadka. Czas szybko leci, ja już teraz tylko tak przelecę tych kilka jeszcze takich cech szczegółowych. Pajęczyna to jest arcydzieło wysokiej techniki konstrukcyjnej. Dlatego, że pajęczyna nie składa się z różnych części i różne właśnie te nitki mają różną grubość w zależności od przeznaczenia. Czy to są jakieś takie te promieniste, które więcej muszą utrzymać, bo noszą, czy to są te na obwodzie. Jest kilka rodzajów nici i one wymagają, zależnie od swojego przeznaczenia, różnych parametrów sprężystości i wytrzymałości. I właśnie do tego jest dostosowana ich grubość, a też dostosowany jest do tego materiał, z którego te nitki są przędzone. I okazuje się, że pająki mają w swoim ciele kilka takich, można powiedzieć, fabryk chemicznych, w których tworzy się pewne substancje, które później miesza się razem w jakichś tam proporcjach. I w zależności od tych proporcji te cechy tej nitki, która potem powstaje, się różnią. Różnią się sprężystością i wytrzymałością. I można zapytać, skąd ten pająk wie to wszystko? Skąd zna te właściwości konstrukcji? Jak to, że się zna na sprężystości i wytrzymałości? Jak to, że się zna na chemii tak bardzo, że potrafi dobrać te proporcje zmieszania tych różnych składowych substancji, które utworzą w końcu tą nitkę odpowiednio. I jeżeli ktoś wierzy w ewolucję, jak to mogło się wykształtować w sposób ewolucyjny, taki sobie mechanizm. Kolory motyli, albo też niektórych ptaków, kolibrów. Okazuje się, że te wspaniałe takie tęczowe kolory to wcale nie są barwniki, to wcale nie są substancje, które mają takiego koloru, są po prostu i zafarbiają te skrzydła czy te części ciała. Okazuje się, że jest wykorzystywane są prawa optyki. I żeby takie coś powstało, ten konstruktor musiał znać falową naturę światła i musiał znać długość fali światła widzialnego. I na skrzydłach tych organizmów jest siatka dyfrakcyjna, to znaczy są w równych odstępach takie bardzo malutkie, to jest setne części milimetra albo jeszcze mniej, takie linie proste, które właśnie sprawiają, że światło padające zostaje rozszczepione na różne kolory i pewne kolory widać pod pewnymi kątami, pod innymi widać inne kolory i dzięki temu my widzimy te wspaniałe, takie błyszczące się i też właśnie jak patrzymy pod innym kątem albo ten obiekt się poruszy, zmieni miejsce albo my się przesuniemy względem niego, to wtedy te kolory się zmieniają. Właśnie to jest dowód, że to nie są barwniki, że to nie są pigmenty, ale że to jest właśnie na zasadzie dyfrakcji powstają te kolory. I znowuż, kto to mógł zaprojektować? Jaki proces naturalny, jaka ewolucja mogła do tego doprowadzić? Są prądnice elektryczne, są świecące owady, też ryby niektóre są świecące. Człowiek wynalazł elektryczne źródła światła w drugiej połowie XIX wieku. Organizmy żywe mają je wbudowane od czasu stworzenia. I te ludzkie źródła światła są bardzo mało wydajne, raczej są bardzo rozrzutne, dlatego że ogromna większość energii zużywa się na ciepło, szczególnie w tych dawnych żarówkach, ale i w tych nowych żarówkach. Oczywiście one są bardziej wydajne świetlnie, ale i tak wiele strat jest na to, że emitują ciepło. Natomiast to świecenie organizmów żywych to jest zimne światło. Tam nie ma żadnych strat cieplnych. One są w stanie wytworzyć światło bez żadnego podnoszenia temperatury. I bardzo szybko są w stanie włączać i wyłączać to światło. I to jest następna zagadka, której jeszcze nikt nie rozwiązał. Po prostu nie wiadomo, jaki jest mechanizm tego włączania i wyłączania tego światła owadów na przykład. Źrenica, siatkówka oka, to jest arcydzieło o średnicy 8 mm. Przezroczystość, giętkość umożliwia adaptację. Obraz na siatkówce ma około 130 megapikseli. Nasze aparaty fotograficzne mają gdzieś 8, 10, takie już bardzo porządne, mają 15. Nasze oko ma 130 megapikseli, czyli komórek, 130 milionów komórek światłoczułych, na których się, które absorbują ten obraz, jaki utworzy źrenica. I potem jest ten program wspaniały, który przetwarza te bodźce przez impulsy nerwowe, wchodzi do mózgu i zostaje przekształcony. Na naszej siatkówce się tworzy obraz odwrotny. Ale ja nie widzę was odwrotnie, ja was widzę normalnie, dlatego że w moim mózgu to zostaje przetransformowane tak, abym widział normalnie. Jeszcze tu mam o pszczołach, o nietoperzach, ale ponieważ czas się już właściwie skończył, to nie będę. Pszczoły to jest taki wspaniały przykład zbiorowości, współpracy, współdziałania. Pracowitość, wytrwałość, obowiązkowość, przedsiębiorczość, precyzja, porządek, poświęcenie dla dobra ogółu. Wiele z tych cech może być wzorem dla społeczeństwa ludzkiego. Kiedy oglądałem taki film właśnie o pszczołach i potem wstawili taką migawkę dla kontrastu, jak to wypada, jak to wygląda w stosunkach ludzkich. I pokazali taką demonstrację uliczną, gdzie tam palą opony, przewracają samochody, bójka z policją i można było porównać właśnie ten zgodny, harmonijny porządek w ulu z tym, co potrafi człowiek. Na koniec dwa wersety tylko zacytuję. Psalm 92, 6-7. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie. Bardzo głębokie są myśli Twoje. Człowiek nierozumny nie zna ich, a głupi nie pojmuje tego. I Psalm 139, 17. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twoje, Panie. Jak wielka jest ich liczba. Mam nadzieję, że to wszystko nam uzmysłowi jakoś tak wzrośnie nas podziw do mądrości i potęgi naszego Ojca, naszego Stwórcy.